15 dzień lutego 2020.
Krzysztof Skowroński
i Piotr Dmitrowicz. Kłaniamy się Państwu nisko w naszej podróży z Janem Pawłem II. O Janie Pawle II i dla Jana Pawła II dotarliśmy do Wilna.
Jesteśmy w hospicjum błogosławionego Michała Sopoczko. Tutaj jest jeden z najważniejszych dni dzisiaj, bo jest uroczyste, bardzo uroczyste otwarcie pierwszego na Litwie hospicjum dla dzieci.
I o tym hospicjum Państwu opowiemy. Opowiemy Państwu oczywiście o Janie Pawle II, bo tak naprawdę te wszystkie drogi się tutaj krzyżują i Wilno to jest Święta Faustyna, to jest ksiądz Sopoćko, to jest obraz Jezusa Miłosiernego i to jest nasza radiowa opowieść.
Wilno to jest to miejsce piękne, miejsce wspaniałe, miejsce, gdzie, o którym wszyscy wiemy, bo pielgrzymujemy do Ostrej Bramy, żeby tutaj się modlić, żeby tu się pokłonić.
I o tej Ostrej Bramie też będziemy mówili, usłyszymy dźwięki, a w tych dźwiękach nasz bohater Jan Paweł II będzie mówił o tym, jak ważne to miejsce było dla niego w jego życiu. Opowiemy o pierwszej pielgrzymce na Litwę 4 września 1993 roku. Był to 5436 dzień pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy dotarł on właśnie do Wilna.
Ale Wilno było wpisane w życie Jana Pawła II, tak jak jest wpisane w życie każdego Polaka.
Jest wpisane i tak jak wczoraj chodziliśmy pięknymi, słonecznymi uliczkami Wilna, to nie mogło być inaczej. Wąskimi schodami poszliśmy na górę do obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, żeby w ciszy i skupieniu popatrzeć na ten piękny obraz. Później popatrzyliśmy na drugi piękny obraz, Jezu, ufam Tobie, obraz namalowany w 1934 roku. I te obrazy nam dzisiaj będą towarzyszyły w trakcie całej naszej audycji.
Jesteśmy w hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki. Przede mną książka Domy Nadziei i Miłosierdzia. Jan Wiktor Sienkiewicz jest redaktorem tej książki, ale przeczytam. Pierwsza na Litwie i w Polsce publikacja upamiętniająca ustanowienie przez Sejm Republiki Litewskiej i Sejm Rzeczpospolitej roku 2020 rokiem świętego Jana Pawła II.
I to też nie jest przypadek, dlatego jesteśmy tutaj na Litwie. Może powiedzmy, Krzysztof, Państwu jeszcze co w trakcie audycji, bo mamy dla Państwa piękną opowieść o tym, jak to były prezydent Litwy Vytautas Landsbergis spotkał się z Janem Pawłem II i w ogóle droga właśnie, te szlaki polsko-litewskie, które się stykały od lat już 80. tak naprawdę.
Taką mieliśmy dziennikarską przygodę, którą zapamiętuje się do końca życia. Zostaliśmy przyjęci w domu Vytautasa Landsbergisa, byłego pierwszego prezydenta wolnej i niepodległej Litwy. Tam po prostu siedząc w fotelach, patrząc na fortepian, na którym od czasu do czasu gra Vytautas Landsbergis, przez 40 minut prowadziliśmy rozmowę.
Rozmowę, a właściwie taką podróż. Ja trochę poczułem się tak, jakbym przeniósł się w takie czasy, które trochę odchodzą, gdzie właśnie taka rozmowa, gdzie słowo, gdzie pamięć o tych wydarzeniach gdzieś falowały we mnie i rozmawiałem z panem prezydentem, wracałem myślami do tych ważnych chwil, do 16 października, do 13 maja, do 2 kwietnia, do innych ważnych dat w naszym życiu.
A ważna jest ta nasza droga, proszę ją śledzić, bo w każdą sobotę od dziś do od zeszłego tygodnia do 18 maja będziemy prowadzić audycję o Janie Pawle II. My z Wilanowa trafiliśmy do Wilna.
Z królewskiego Wilanowa, z Wilanowa Jana III Sobieskiego, z Wilanowa, gdzie jest Muzeum Jana Pawła II, gdzie można zobaczyć, posłuchać tego, co Jan Paweł II, ale też prymas Wyszyński do nas mówili. Przed laty przenieśliśmy się do królewskiego miasta Wilna i stąd dla Państwa dzisiaj nadajemy 15 dzień lutego, godzina 10.00. minut, pięć i za chwilę wkroczy do nas tutaj pierwszy i chyba najważniejszy dzisiaj gość.
Ale zanim to się stanie, wędrujemy w czasie w ogóle. Wchodzimy w tą głębię, staramy się wejść w głębię myśli i uczynków i słów Jana Pawła II. To zaczniemy może od roku 1978.
Tak, to są pierwsze słowa skierowane do Polaków, pierwsze słowa skierowane do nas przez już nie Karola Wojtyłę, ale Jana Pawła II. Proszę was, bądźcie ze mną. Tam padają takie słowa i my jesteśmy. My staramy się być do dnia dzisiejszego, do 15 lutego.
Do was się zwracam, umiłowani moi rodacy. Umiłowani moi rodacy, pielgrzymi z Polski, bracia biskupi z waszym wspaniałym prymasem na czele. Kapłani, siostry i bracia polskich zakonów, do was przedstawiciele Polonii z całego świata. A cóż powiedzieć do was, którzy tu przybyliście z mojego Krakowa, od stolicy świętego Stanisława, którego byłem niegodnym następcą przez lat 14. Cóż powiedzieć? Wszystko, co mógłbym powiedzieć, będzie blade w stosunku do tego, co czuję w tej chwili moje serce, a także w stosunku do tego, co czują wasze serca. Więc oszczędźmy słów. Niech pozostanie tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą. Proszę was, bądźcie ze mną na Jasnej Górze i wszędzie. Proszę was, nie przestawajcie być z papieżem, który dzisiaj przypomina słowa poety: Matko Boża, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. I do was kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili. Niech to na dzisiaj wystarczy.
Ze wzruszeniem słuchamy tych słów świętego Jana Pawła II, wygłoszonych w 1978 roku. Bądźcie ze mną, bądźmy razem. I tak jest tutaj w Wilnie. Siostra Michaela Rak jest tu i gospodyni, właściwie jest duszą tego miejsca, tego wspaniałego hospicjum. Dzisiaj jest wielka uroczystość, otwarcie hospicjum dla dzieci, ale idziemy śladami Jana Pawła II. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Świętego Jana Pawła II, świętej Faustyny, błogosławionego Michała Sopoczko, ale tych świętych towarzyszy nam to obcowanie świętych, tak na dobrą sprawę. Każdy święty wspiera. Święty Jan Paweł II, siostro. Zacznijmy od polskiego papieża, opowieść o duchowości tego miejsca.
Cóż mogę powiedzieć? W ogóle święty Jan Paweł II jakoś się wpisał w drogę, też powiem, mojego powołania. Pamiętam jeszcze w domu rodzinnym, wracałam gdzieś tam po pracy z rodziną w polu i była potężna salwa radości, że wiemy, że papieżem został Polak. Miałam tam kilkanaście lat. I później właśnie przez cały jego pontyfikat gdzieś, moje drogi, Pan Bóg splatał z papieżem. Pamiętam, kiedy byłam nowicjuszką, pojechałyśmy razem z siostrami na spotkanie z Ojcem Świętym do katedry szczecińskiej, wypełnionej po brzegi. Było spotkanie z osobami duchownymi, więc my jako młode siostry zakonne, nowicjuszki, gdzieś tam postawałyśmy na oparciach ławek w katedrze. No i papież przechodził główną nawą, minął już nas i entuzjastycznie każdy, wiadomo, chciał dotknąć, coś powiedzieć. I ja tylko krzyknęłam, papież już był na 3-4 metry za nami. i mówię: Ojcze Święty, my się modlimy za Ciebie. I papież zatrzymał się, odwrócił i wśród tego tłumu spojrzał na mnie i mówi tak: a kto się za mnie modli? Więc ja podniosłam rękę, bo to ja wykrzyknęłam, i mówię: siostry Jezusa Miłosiernego. I on spojrzał mi głęboko w oczy i mówi tak: to się naprawdę módlcie, naprawdę módlcie. I mnie te słowa już dziś świętego Jana Pawła II bardzo mocno poruszyły, żeby wszystko, co czynimy, było naprawdę. I modlitwa, i czyn miłosierdzia, i wszystko. I później właśnie jego encyklika o miłosierdziu Bożym przekierowała na czyn miłosierdzia wobec chorych, wobec tych, którzy tego miłosierdzia potrzebują. Po prostu jest dla mnie mocą, siłą i w przestrzeni właśnie obcowania świętych wiem, że jest razem z nami.
Jaki to był wzrok?
Przenikający, pełen ufności i wzrok, który po prostu dotykał całego serca. Ja to jego spojrzenie głębokie niosę. Później miałam jeszcze wiele innych spotkań z papieżem, ale to jego wołanie, to się naprawdę módlcie, było dla mnie czymś przeogromnym. I właśnie tak sobie myślę, że w encyklice o miłosierdziu Bożym, która jest dla mnie jako siostra Jezusa Miłosiernego, powiedziałabym takim fundamentem, on mocno wypowiedział i przypominał słowa: kto mnie widzi, widzi Ojca. I to znowu było wołanie, żeby każdy człowiek, który się ze mną spotka, widział we mnie działanie mocy Boga, tak? Że to Bóg działa przez ludzi i wtedy jest pełen świat miłosierdzia i właśnie tego spojrzenia pełnego miłości człowieka do człowieka.
Ja słucham tego i za nie mówiłem, bo tak pięknie siostra opowiada i to jest taki kolejny dla mnie przykład, że jak my opowiadamy o naszym Janie Pawle, to mówimy jakby każdy z nas się z nim spotykał. To nie jest tak, że były miliony czy tysiące ludzi na spotkaniu, tylko był on i ja. Te spotkania. Ja kiedyś przeczytałem, chyba Wanda Pułtawska napisała, zapytała Jana Pawła II, jak to jest, jak on staje przed tymi milionami. I on mówi, on powiedział: ale ja nie staję przed milionami, ja staję i mówię do konkretnego człowieka. I tak jak siostra opowiada o tym spotkaniu, no to było spotkanie osobiste tak naprawdę.
Oczywiście, przeniknięte też powiedziałabym mocą Bożą, dlatego że kiedy Ojciec Święty nas minął, już był, tak jak powiedziałam wcześniej, kilka metrów już bliżej ołtarza, my zostaliśmy w tyle. On słyszał głos, ale nie widział, kto wypowiedział, i od razu spojrzał w moje oczy. On nie mógł wiedzieć, że to ja powiedziałam. Moc Ducha Świętego, która porusza i daje siłę.
Tu jest zdjęcie z kolejnego, tutaj w tym miejscu, w tym w jadalni, nie wiem jak nas, w poczekalni.
Sala spotkań.
W sali spotkań jest zdjęcie siostry ze świętym Janem Pawłem II.
Tak, na placu świętego Piotra dwa razy się spotkaliśmy z Ojcem Świętym na audiencji ogólnej, na spotkaniach indywidualnych. No i później było to wyjątkowe spotkanie, kiedy krzyczeliśmy na placu świętego Piotra od razu: totus tuus, patrząc na trumnę z ciałem Jana Pawła II. Święty, naprawdę święty, i to nie ulega żadnej dyskusji. A ja... święty zawsze woła, prawda? No bądź właśnie. Też święty, tak, bądź tym tak. Obrazem.
A dzisiaj święty Jan Paweł II, święta Faustyna doprowadziła do tego szczególnego dnia, bo to była tak, siła modlitwy siostry, siła Ducha Świętego, ale też siła solidarności ludzkiej doprowadziła do tego, że dziś jest to uroczyste otwarcie hospicjum dla dzieci.
Tak. I znowu, to się bardzo mocno łączy z tym, co Jezus przekazał właśnie Faustynie, że miłosierdzie przemienia oblicze tej ziemi, tak? Święty Jan Paweł II bardzo mocno też powiedział, że w miłosierdziu człowiek znajdzie szczęście, a świat znajdzie pokój. Nie da się miłosierdzia oddzielić od postaci świętego Jana Pawła II. I kiedy on kierował do nas właśnie encyklikę o miłosierdziu Bożym, tam w treści encykliki pojawia się postać miłosiernego Samarytanina. Kim jest ten miłosierny Samarytanin? Tak? On widzi leżącego przy drodze człowieka, któremu trzeba pomóc. I Ojciec Święty bardzo mocno pokazuje to, co z Ewangelii wybrzmiewa: zatrzymaj się, zauważ, zobacz, wsłuchaj się, pomóż, zaangażuj. Miłosierny Samarytanin później bierze, oddaje tego właśnie człowieka potrzebującego pomocy pod opiekę innego człowieka i mówi: wracając, zapłacę. Czyli daje praktycznie to, co niesie w sobie i to, co ma w swojej ręce, w swoim sercu. To jest właśnie miłosierdzie i to się przemieszcza też w przestrzeń hospicyjną. Zauważ, zatrzymaj się, pochyl, pomóż. Zrób wszystko, żeby temu choremu, jego rodzinie pomóc. Daj to, co masz. Po prostu daj wszystko, zapłać. I wtedy jesteś obrazem Boga. I ktoś patrząc właśnie na ciebie powie tak, dotknąłem Boga w jego postaci ludzkiej, bo ten człowiek był miłosierny, bo ta kobieta była miłosierna, bo ten lekarz, bo ta pielęgniarka. I właśnie tego ducha miłosiernego Samarytanina staram się w codzienności wszczepić właśnie w misję hospicyjną, że nie możemy być zamknięci, głusi i powiedziałabym niezdolni do pochylenia się nad czyjąś biedą. To się łączy. Ewangelia, święty Jan Paweł II i to wołanie Jezusa o to, żebyśmy dziś byli miłosierni. I to przypomniała święta Faustyna i błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Tu w tym miejscu był namalowany ten obraz, który wprost mówi, czym jest to miłosierdzie. Oczy, ręce, nogi, serce za cenę przebitego serca. Kiedy dajemy drugiemu człowiekowi, to jest to miłosierdzie.
Siostro, dzisiaj jest otwarcie hospicjum, to jest koniec jakiejś drogi, ale to jest też tak naprawdę początek drogi, chyba jeszcze trudniejszej, o ile może być jeszcze trudniejsza droga niż wybudowanie tego miejsca, w którym jesteśmy.
Tak, i też to przenoszę w przestrzeń drogi życia. Ona będzie może prostą drogą, może gdzieś pod górę, może w dół, może za zakrętami, ale to jest droga życia naszych pacjentów, tak? Hospicjum dla dorosłych już posługuje, to już tysiące osób tu w Wilnie dostały tę pomoc. I w tej chwili właśnie inauguracja działu hospicjum dziecięcego to jest znowu wejście miłosiernych Samarytanów na drogę życia tych chorych dzieci, ich rodzin. I to jest wyzwanie, bo my nie wiemy, jak będzie, tak? My nie wiemy, jak ta droga będzie przebiegać. Powiedziałabym troszeczkę w przestrzeni pogody, czy będzie burza, czy będzie mróz, czy będzie śnieg, ale chcemy przejść przez każdy etap tej drogi z chorym dzieckiem w duchu miłosiernego Samarytanina.
To będzie miejsce, w którym właściwie będzie najbardziej aktywne, wyobrażalnie, najbardziej aktywne ludzkie cierpienie, bo hospicjum dla dzieci to jest cierpienie dziecka, płacz rodziców, to jest, my z Piotrem wczoraj patrzyliśmy jeszcze na puste sale pełne zabawek, pełne łóżeczek, pełne rozmaitych miejsc, które dają taką radość życia, tak? Które mówią o życiu, o tym, że jest kolorowo, że jest dobrze, że jest wygodnie, że jest czysto, że są wspaniałe przeszklone ściany z panoramą Wilna. Zresztą nie wiem, kto był architektem, ale rzeczywiście to w doskonały sposób zaprojektował to hospicjum, ale to w momencie, kiedy pojawi się pierwszy pacjent, pojawią się tutaj pierwsze łzy, ten moment pod... Tyle z tego pytania.
Ja powiem tak. Pierwsi pacjenci już się pojawili w ramach hospicjum domowego dziecięcego, ale właśnie wczoraj na rękach wniosłam kilkuletnią dziewczynkę, która nie była w stanie sama chodzić do hospicjum dziecięcego. Ona po prostu przyszła zobaczyć wcześniej, jak to wygląda. Dzisiaj będzie na uroczystościach nasza Gabrysia. Bladziutka, słabiutka, ale ona wie, że hospicjum jest dla niej, że rehabilitacja, że pomoc w każdej przestrzeni. I jej też mama, która przy Gabrysi stoi. To jest po prostu wyzwanie, ale Gabrysia wczoraj się uśmiechała. Ona wie, że jest chora, że ją boli. Nie mogła, bo jest po operacji łamliwości kości. Mówi, muszę mieć prosto nogi, ale jak tu pięknie. Położyła się na łóżku i tam nie było łez. Tam była dojrzała, powiedziałabym, relacja do przestrzeni cierpienia i do drugiego człowieka. I od tej kilkuletniej dziewczyny my się możemy uczyć.
My się możemy uczyć też od siostry, bo myśmy z Krzysztofem wczoraj tak naprawdę trochę zdezerterowali, bo myśmy chcieli porozmawiać z tą dziewczynką i ja nie miałem siły.
A dla siostry to jest tam codzienność.
Siostra się uśmiecha, siostra promienieje, siostra się... ma taką siłę, że ja nie wiem skąd to się bierze.
Właśnie oni dają nam tę siłę. Ja nie umiem tego racjonalnie wytłumaczyć, jak się dokonuje, ale kiedy właśnie przytulamy się razem chorzy i zdrowi, to dwustronnie każdy czuje moc i siłę.
byliśmy w historii Radia Wnet i naszej znajomej przyjaźni z siostrą Michaelą. Byliśmy tutaj w momencie, kiedy był pierwszy kafar wbijany w ziemię i był, nic nie było, nie było fundamentów, tylko to były te pierwsze prace i nagle jest. Obserwujemy wiele budów, siostro, w Rzeczpospolitej i w innych miejscach i te budowy mają swoje plany, swoich inżynierów, swoich wykonawców, a często mają kłopoty z tym, żeby ruszyć z miejsca, a siostra już dokonała tego dzieła.
Obsowanie świętych, kiedy właśnie w poczuciu własnej słabości czy niemocy, bo i problemy administracyjne też mieliśmy, przeróżne. Ja wołam tych po drugiej stronie, naszych świętych, świętego Jana Pawła II, naszego błogosławionego księdza Michała Sopoćko, świętą Faustynę, świętych męczenników z Peru i mówię, błagam, pomóżcie nam. Mało, ja proszę po drugiej stronie tych, którzy byli naszymi pacjentami, a już osiągnęli wieczność, pomóżcie nam. I to się, kiedy zbiera w jedno, ci tu na ziemi i ci w niebie, można dokonać cudu i hospicjum dziecięce to cud.
A siostra jest właściwie wszędzie, między innymi była siostra na Białorusi w miejscu, w domu rodzinnym błogosławionego Michała Sopoćko i z tego domu tutaj też przywiozła co?
Okno. Byłam bardzo poruszona, bo właśnie dom rodzinny błogosławionego księdza Michała Sopoćko, który no, jest teraz pustostanem i kiedy było wyłamujące się przez wiatr okno, wystarczyło po prostu zdjąć z jednego gwoździa i to okno z jedną potłuczoną szybą przywiozłam. I tak po prostu poczułam, że ksiądz Sopoćko, dorastając do kapłaństwa i do świętości, przez to okno patrzył na przestrzeń świata codzienności i chciałabym, żeby patrzył też właśnie symbolicznie przez to okno na nas i na swoje ukochane Wilno. To okno wisi w dziale hospicjum dziecięcego i też wzięłam deskę z dachu rodzinnego domu księdza Sopoćko i ta deska dzisiaj właśnie dzięki Staszkowi, naszemu wolontariuszowi, jest krzyżem właśnie. Przepiękne dwa krzyże z deski dachu rodzinnego błogosławionego. To są relikwie i też właśnie, żeby osiągnąć przestrzeń, żeby się czuć ochronionym właśnie od tego, co może nam na głowę spaść i ksiądz Sopoćko, który drogę wskazuje. Jest naszym patronem misji hospicyjnej.
Dzisiaj jest wielka uroczystość. Teraz jeszcze jest tutaj pusto, jeszcze nie ma ludzi. A kto będzie na tej uroczystości?
No powiedziałabym tak, bo zbyt długa lista, żeby wszystkich wymienić, ale na pewno będą osoby, które będą reprezentowały właśnie pana prezydenta Gitanasa Naucedę. Będzie jego małżonka, pierwsza dama. W imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy też będą przedstawiciele i powiedziałabym szczebla już rządowego, szczebla samorządowego i Polski i Litwy. Będą goście placówek dyplomatycznych niemieckiej, austriackiej, polskiej. Będą po prostu dyplomaci, którzy reprezentowali Litwę w granicach Polski. Po prostu wiele narodów, wiele ludzkich serc, ale powiedziałabym pod jednym mianownikiem serca pełnego miłości i miłosierdzia.
Ale będą też i są, siostro, tutaj ci wszyscy, którzy wspomagają hospicjum, przyjeżdżają tutaj, są rejestracje z różnych miejsc Polski. Tu są ludzie uśmiechnięci, rozmawiają, witają się, przytulają się. To są wszyscy przyjaciele tego miejsca.
Tak, to są wszyscy ci, którzy się wpisali właśnie w to, że dziś mamy poświęcenie i otwarcie budynku działu hospicjum dziecięcego i Radio Wnet też jest z nami, a przecież dzięki Radio Wnet tyle ludzi się o hospicjum dowiedziało i na konto hospicyjne wpłynęły pieniądze. Dziękuję panie Krzysztofie, dziękuję drodzy panowie.
Dziękujemy słuchaczom Radia Wnet i dziękujemy siostrze Michaeli Brak za to, że jest dziś w tym dniu razem z nami i dziękujemy za to, że Radio Wnet znalazło gościnę tutaj w hospicjum błogosławionego Michała Sopoćko, bo w każdy czwartek jest studio Wilno o godzinie 9:15 się zaczyna, więc zachęcam Państwa w ogóle do słuchania Radia Wnet i studia Wilno. Siostro, ważny dzień, mało czasu. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
I ja również bardzo dziękuję. I panie Krzysztofie, drodzy państwo, hospicjum to dom i do domu przychodzi każdy. Czujcie się tutaj zawsze u siebie.
A jak siostra odnalazła powołanie? Jaki to był dzień?
Nie pamiętam, jaki to był dzień, nie umiem powiedzieć, ale na pewno to był okres wakacyjny, kiedy byłam na pielgrzymce pieszej do Częstochowy. I właśnie tam, kiedy wychodziłam po spotkaniu się z Matką Boską Częstochowską, wiedziałam, że będę siostrą zakonną. I znowu teraz przypomniałam sobie, czym rozpoczynaliśmy dzisiejsze spotkanie, kochani państwo, cytatem. Matko Święta, która w jasnej świecisz Częstochowie, w ostrej świecisz bramie, tak? I
od
mam w zawołaniu...
Matki Bożej do drugiej.
Tak, i co jest przedziwne, kiedy my składamy śluby zakonne, przepraszam, że jeszcze to powiem, my dostajemy imię, tajemnicę i hasło życia. I ja w dniu ślubów zakonnych dostałam siostra Maria Michaela od Matki Boskiej Ostrobramskiej i hasło życiowe pod Twoją obronę uciekamy się. To jest właśnie wypisane hasło na bramie Ostrobramskiej tutaj w Wilnie, czyli Pan Bóg mnie przekierował, ja sobie tego nie wyplanowałam. To jest zgoda na wolę Bożą i to, czego chciałam w życiu, Pan Bóg mi dał właśnie przysyłając wielką rodzinę hospicyjną.
I to było serce nauczania, czy istota nauczania świętego Jana Pawła II, właściwie każdego kolejnego następcy świętego Piotra, bo to jest nauczanie Jezusa Chrystusa.
Dziękuję bardzo. Niech Bóg błogosławi Państwu.
Siostra Michaela, rak, program. Urodziłem się w roku 1920. Program cykliczny w każdą sobotę. Piotr Dmitrowicz jest gospodarzem tego programu.
I Krzysztof Skowroński jest gospodarzem tego programu.
To przeniesiemy się teraz do Gniezna. Jest rok 1979.
Tu, z tego miejsca, powtarzam wołanie z początku mego pontyfikatu. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. W imię poszanowania praw człowieka, w imię wolności, równości, braterstwa, w imię międzyludzkiej solidarności, w imię miłości wołam, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi.
To było Gniezno, czerwiec, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Urodziłem się w roku 1920, tak nazywa się to spotkanie nasze radiowe z Państwem, a ten dźwięk nie przez przypadek, nie lękajcie się, nie bójcie się, ta historia, słowa, które krążyło od października 78 roku i docierało w takie miejsca jak Wilno, w takie miejsca jak Warszawa, ale tak naprawdę krążyło po całym świecie, bo ten mur berliński, czy żelazna kurtyna, czy inne takie straszne rzeczy nie miały tutaj w ogóle znaczenia. I teraz rozpoczynamy taką opowieść o tej podróży słowa i siły tego słowa.
Posłuchajmy. Witautas Landsbergis, pierwszy prezydent niepodległej Litwy.
Pamiętam jego inauguracyjne wystąpienie na placu. Nie było oczywiście, tam nie było możliwości, ale tylko to było przekazywane przez media, jak zwrócił się do wierzących, nie bójcie się. No to słowo Chrystusa. Ale potem można było się domyśleć, jak to się wyszło paradoksalnie, bo z początku chyba tak, jak rozumiem, Chrystus mówił, nie bójcie się, że was jest mało. Pokonacie świat. A gdy Jan Paweł II zwrócił z tym słowem, chyba miał na myśli tych uciemiężonych pod komunizmem, którzy byli przyzwyczajeni przebywania i życia w bojaźni, że są śledzeni, mogą być karani, nie wiadomo za co. A powiedział w tak, interpretuję. Nie trzeba zwracać uwagi na to, że was straszą, a bądźcie sobą. W swojej godności człowieczej i chrześcijańskiej, i to jest wyżej od wszelkich prześladowań i pogróżek. No, a z kolei, gdy to słowo było rodzone jakby do niewielkiego grona uczniów, Jan Paweł II użył tego powiedzenia, na pewno mając myśli uciemiężonych pod komunizmem, a okazało się, że nie ma czego bać, gdy was miliony. Niech oni się boją. To przyszło do życia na Litwie wkrótce, gdy powstał ruch wyzwoleńczy Sąjūdis na Litwie. Też na początku był takim straszanym, że jesteście przeciwko władzy sowieckiej, jesteście wrogami narodu albo wrogami tych prawicieli. Ale gdy ludzie przestali bać, to już było zwycięstwo. Już była wolność, nawet jeszcze nie polityczna, ale już duchowa. I to i było przeważające, że najpierw stanowisz się człowiekiem wolnym w duchu własnym, a potem już i naród wychodzi na restytucję państwowości.
Ale tak jest, że pan profesor wiąże, to nie lękajcie się z tym duchowym wyzwoleniem.
Nie lękajcie się. No tak, nie lękajcie się, bo za wami jest prawda i Bóg z wami. I nie baczcie, że was jakby niewielu, was będzie bardzo wielu. I tak się stało.
Panie profesorze, a w jaki sposób docierały te informacje do pana z placu Świętego Piotra w czasach sowieckich, w czasach, kiedy Litwa nie była wolna?
No chyba nie tak skoro, chyba przez jakieś tam zakazane radia i co, jakie informacje dostawali przez watykańskie radio. Mieliśmy i litewskie przekazywanie z Watykanu. Lozoraitis tam pracował, brat przyszłego ambasadora i kandydata na prezydentów, a sam też powstał później ambasadorem przy Świętym Przestole. Więc ta była informacja, a również druki kolportowane z Polski właśnie, przeważnie. Nawet uczęszczałem trochę z tym, w tym, gdy podczas jakiejś tam podróżki, bo podróżowałem do Polski w celach naukowych. Pracowałem w bibliotekach, w archiwach tam, no i miałem sporo przyjaciół i już znanych i nowych przyjaciół wśród Polaków. I jakiegoś razu ktoś poprosił mnie, aby przywiozłem i przekazałem proboszczowi w Turgielach druki dotyczące słynnego orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. To i nie tylko przywiozłem i przekazałem, i czytałem. To było wzruszające i w sensie właśnie takiej idei przymierza i pojednania w dobrym duchu chrześcijańskim i braterskim. Bo chrześcijaństwo to braterstwo.
To jest rozmowa moja i Piotra Dmitrowicza z Witautasem Landsbergisem.
A teraz zapraszamy, żeby państwo posłuchali. To jest kolejny dźwięk, kolejna nasza podróż. Przenosimy się, jest czerwiec, rok 1979, Gniezno.
Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak papież Słowianin właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Chrześcijańskiej Europy. Wiemy, że składają się na nią dwie wielkie tradycje zachodu i wschodu. My Polacy, którzy wybraliśmy przez całe tysiąclecie udział w tradycji zachodu, podobnie jak nasi bracia Litwini. Szanowaliśmy zawsze przez nasze tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego wschodu. Były nasze ziemie gościnne dla tych wspaniałych tradycji sięgających swych początków w Nowym Rzymie, w Konstantynopolu. Ale też pragniemy prosić gorąco naszych braci, którzy są wyrazicielami tradycji wschodniego chrześcijaństwa, ażeby pamiętali na słowa apostoła: jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich.
To było Gniezno, czerwiec, rok 1979. Jan Paweł II zwraca się do Polaków, ale zwracał się też do Litwinów, do Czechów, do Słowaków, którzy wtedy przyjechali i przekradali się często przez granicę, żeby zobaczyć Jana Pawła II. A my wracamy do wywiadu, jakiego wczoraj udzielił Krzysztofowi Skowrońskiemu i mojej skromnej osobie prezydent Witautas Landsbergis. Zapytaliśmy go też, czy te słowa, moc tych słów docierała do Litwy, do Litwinów.
Odczuwaliśmy, że jest coś innego, coś nowego w takim rozumieniu dnia dzisiejszego i jutrzejszego. I że ten układ, nie tylko polityczny, ale i duchowy układ podziału Europy, podziału ludzi, ma zginąć, ma odejść, ma być inaczej. No a jak inaczej? Inaczej w duchu chrześcijaństwa, że ludzie to bracia, a nie podzieleni tam przez jakieś sztuczne granice i podziały polityczne, ideologiczne, co jest głupstwem w zasadzie w porównaniu z zasadniczymi wartościami i szansą przybycia człowieczeństwa na tej planecie.
Ta pierwsza pielgrzymka spowodowała, że kilka miesięcy później w Polsce wybuchła Solidarność. To jakoś też wpływało na to, co się działo wtedy na Litwie, jak
oczywiście,
na ten ruch.
Oczywiście śledziliśmy za pojawieniem się Solidarności z dużą nadzieją, że to już idą zmiany znaczące, społeczne i polityczne. I daj Bóg tylko powodzenia, aby nie zahamowano jakoś tam siłą. Potem były te usiłowania się, ale już było nie do zatrzymania właśnie tego ducha wolności i godności jednocześnie. Bo człowiek chciał być człowiekiem, a nie jakimś tam pęszczyźnianym niewolnikiem.
chciał być człowiekiem. Te słowa świętego Jana Pawła II, jak słyszymy z wypowiedzi Witautasa Landsbergisa, docierały tutaj na Litwę, docierały do Litwinów, budowały w nich to poczucie i potrzebę wolności, ale 13 maja 1981 roku zdarzył się zamach na Ojca Świętego. Też z Piotrem Dmitrowiczem chcieliśmy się dowiedzieć, jak ten zamach odebrał tutaj w Wilnie pan Landsbergis.
Myślę, że i dla mnie, i dla wielu na Litwie było zupełnie jasne, kto to zrobił i po co. Po co? Dlatego, że Jan Paweł II był takim sztandarem, jak to powiedzieć. Wróćmy nowego rozumienia człowieczeństwa i kultury i co to jest wolność. I to było absolutnie przeciwnie dyktaturze komuny.
Panie profesorze, powiedział pan, że było wiadomo, kto stoi za zamachem, to znaczy konkretnie?
No konkretnie, bo ze zwykłego zrozumienia. Po co, dlaczego, kto go nienawidział? No wiadomo kto. Ten ideologiczny wróg. Jak ktoś tam zapytał, Stalin chyba pytał, ile dywizji ma papież? Jeżeli nie ma tam wielu dywizji zbrojnych, to już to nie ma siły. A nie, odwrotnie, ma znacznie większą siłę, duchową siłę, siłę w sercach ludzi. I z tą siłą my też na Litwie poszli drogą wolności i zwyciężyliśmy. Bez tanków, bez armii zbrojnej, ale poczuliśmy uzbrojeni przez to siłę wiary i wolności.
To było wspomnienie czy świadectwo, bo tak czuliśmy się, rozmawiając z byłym prezydentem Litwy, że tutaj mamy świadectwo człowieka, który był w tej polityce i przez moment był nawet w polityce światowej, wtedy kiedy Litwa odzyskiwała niepodległość.
Tak, i próbowaliśmy też rozmawiać z panem prezydentem o jego osobistych relacjach, ale jednocześnie o tej historii, o tych ważnych wydarzeniach dla Litwinów związanych z pontyfikatem Jana Pawła II, a takim wydarzeniem na przykład był rok 1987, kiedy papież nie mógł przyjechać na Litwę, a był to rok 600-lecia chrztu Litwy i później oczywiście rok 93, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Wilna na Litwę.
Podczas mojej wizyty do Włoch i do Watykanu, dotąd była szansa spotkania w Lomży, gdy odwiedzał Polskę i chciał być jak najbliżej do Litwy. I było wiadomo, była wielka pielgrzymka z Litwy, łącznie z politykami, i miałem tam być. I było przewidziane, że będzie spotkanie z papieżem i moje, bo już byłem przewodniczącym i ruchu wyzwoleńczego, i parlamentu, i głową państwa wtedy. Ale tak się stało, że Sowieci urządzili nam taką zbrojną prowokację przy parlamencie. Było zupełnie nie wiadomo, co może stać jutrzejszego dnia, i nie mogłem wyjechać z Litwy. Koledzy pojechali, moja żona była w Polsce. Przyjaciele Polacy urządzili spotkanie papieża z moją żoną. On przekazał błogosławienie dla mnie przez moją żonę. Ona pamięta to jak najbardziej. Tam mam chyba fotkę w drugim pokoju. No, ale nie mogłem osobiście pojechać, bo miałem pozostać tu w parlamencie przed ewentualnym atakiem sowieckim. No i wtedy już tylko po ogłoszeniu niepodległości, gdy Jan Paweł II bardzo swoisty sposób reagował. Oczywiście błogosławił tam z placu świętego Piotra, ale i przysłał, przekazał przez kogoś kartkę z pozdrowieniem z okazji świąt wielkanocnych. Mam tą kartkę, drukowałem go, bo właśnie w te dni dostaliśmy depeszę od Gorbaczowa, taką ultimatyczną depeszę, że mamy się upokorzyć konstytucji sowieckiej i uznać znów, że jesteśmy pod władzą Moskwy, albo będzie nam bardzo źle. A z drugiego kierunku, z Rzymu, przychodzi depesza Jana Pawła II. Nie depesza, tylko kartka. Pozdrowienie.
Panie profesorze, skoro mówimy o tych pozdrowieniach i o tym wsparciu, to ja bym chciał wrócić jeszcze chwilę wcześniej. Jest rok 87, 28 czerwca, rocznica 600-lecia chrztu Litwy i papież też bardzo chciał przyjechać, nie przyjechał, ale wysłał piękny list. Czy on też jakoś dawał siłę tutaj, kiedy papież przypominał o tej całej pięknej historii Litwy, takiej Litwy włączonej w tą Europę?
Oczywiście te przesłania papieża i te teksty były czytane w kościołach przez księża. To dochodziło do społeczeństwa przez wierzących. Oczywiście nie były drukowane w komunistycznej prasie. Cały czas był taki rezonans, co się dzieje na Litwie, jak reaguje stolica apostolska i Jan Paweł II i jak my to odczuwamy tu. Oczywiście i z tym zamachem na życie papieża. Nikt nie przykazał ludziom stawić krzyże wdzięczności Bogu, że uratował nam papieża. To na Litwie stawiano i jest na słynnej górze krzyżów przy Szawlach. I jest ta góra z tysiącami krzyży i jest ten słynny krzyż dziękczynności Bogu za uratowanie papieża. Poslałem mu fotkę z tego. No, byłem tylko amatorem fotografowania. Robiłem to dla siebie, a potem, gdy mój przyjaciel Krzysztof Drobę powiedział pewnego razu, że jedzie do Rzymu i może tak się stać, że będzie na przyjęciu, zobaczy papieża, to przekazałem mu te fotki. No, spróbuj, przekaż. I przekazał. Może z tego momentu tylko, może i wcześniej, tego nie wiem, ale papież już znał o górze krzyżów na Litwie, jak jest to symbol wiary, nawet pod komuną, taki niezłamany wiary, niezłamany symbol, bo tych krzyże zniszczano, a ich stawiano znów, I papież to miał głęboko na sercu, dlatego i podczas pierwszej jego wizyty, no i była to w ogóle pierwsza wizyta papieża do Litwy za wszystkie czasy, ale podczas jego pierwszej wizyty zażądał, aby w programie była wizyta do góry krzyżów. I modlił się tam. I tam jest kaplica dotychczas zachowana, gdzie papież miał, ofiarował mszę świętą.
I to był kolejny fragment wywiadu, jakiego wczoraj udzielił nam pan prezydent Litwy Vytautas Landsbergis, a my przypominamy, że słuchają państwo Radia Wnet, to jest audycja Urodziłem się w roku 1920. Jesteśmy w Wilnie, jesteśmy w hospicjum. Dzisiaj wielki dzień, otwarcie hospicjum dziecięcego. Opowiadamy państwu o tym, co się będzie tu działo, ale też przypominamy Jana Pawła II, Krzysztof Skowroński, Piotr Dmitrowicz, a w studio naszym kolejny gość. Dzień dobry panu.
Ale zanim przedstawimy gościa, to zacznijmy taką trochę podróż po tej pielgrzymce Ojca Świętego tutaj na Litwie, w Wilnie. Jest rok 1993. Ja może zacytuję. Ludzkość wciąż jeszcze upokorzona jest przez przemoc i wszelkiego rodzaju nietolerancję, udręczona głodem i nędzą milionów, zagrożona przez kryzys ekologiczny. Przypominam, to jest rok 1993. O tak wielkich rozmiarach, że rodzi lęk przed zagładą środowiska naturalnego. Nie mniej niepokojące niż groźba zagłady nuklearnej. Tak w Wilnie powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. To był rok 93. Piotr Dmitrowicz wprawdzie jest historykiem, ale biegłym w matematyce. Ile to było lat temu?
Ile to było lat temu? No to było wiele lat temu.
27
lat temu, ale jestem też tak biegły w matematyce i mówiłem państwu o tym, to był 5436 dzień pontyfikatu Jana Pawła II i 61 pielgrzymka. Ta pielgrzymka zresztą, co też musimy powiedzieć, oprócz Litwy objęła również później Łotwę i Estonię.
Ale ponieważ to jest audycja Urodziłem się w roku 1920, to chciałbym, żeby Piotr Dmitrowicz powiedział, w którym roku ty się urodziłeś.
Ja urodziłem się w roku 1972.
Ja urodziłem się w 1965, a nasz gość?
W 1962.
Więc jesteśmy ludźmi świadomymi pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Może posłuchajmy takiej wypowiedzi Ojca Świętego a propos Wilna.
Nigdy w życiu nie byłem w Wilnie. Jestem tu po raz pierwszy. Równocześnie można powiedzieć, że przez całe moje życie, przynajmniej od czasu, kiedy doszedłem do świadomości, stale byłem w Wilnie. Byłem w Wilnie myślą i sercem, można powiedzieć, całym moim jestestwem, przynajmniej jakimś jego szczególnym wymiarem. I to mi pozostało, również w Rzymie, może nawet jeszcze bardziej. Jednak pragnę bardzo gorąco dziękować opatrzności Bożej za to, że mnie tu w końcu przyprowadziło. Jest to dla mnie szczególna łaska. Szczególna łaska, łaska całej tej pielgrzymki, wszystkich spotkań, a zwłaszcza dzisiejszej porannej celebry liturgicznej mszy świętej. Wtedy odsłoniło mi się to, co jest tajemnicą Bożą w dziejach narodów. Tajemnica Boża w dziejach narodów. Bóg pisze swoje prawdy, swoje opatrznościowe i zbawcze zamierzenia. Pisze je w życiu każdego człowieka i pisze je także w dziejach narodów. I tutaj trudno tego nie dostrzegać. To staje się w sposób szczególny oczywisty. To przemawia. Przemawia poprzez wszystko, co było i jest. Zrozumiałem to, co nosiłem w sobie od tylu lat i dziesięcioleci.
Wtedy, gdy ojciec święty Jan Paweł II wypowiadał w Wilnie te słowa, Andrzej Kostygin, który jest gościem, jest przewodnikiem po Litwie, jest gościem audycji Urodziłem się w roku 1920, miał lat
31. Ja chciałem to powiedzieć, obliczyłem, bo powiedziałeś, że ta matematyka jest taka słaba, więc szybko obliczyłem 31 lat, przepraszam.
I to bez użycia kalkulatora. Pamięta, oczywiście, że pamięta pan pielgrzymkę ojca świętego Jana Pawła II tutaj w Wilnie. Jakie słowa, co na panu zrobiło największe wrażenie?
Na pewno pamiętam. Pamiętam dlatego, że już miałem rodzinę, syna, córkę i właśnie z synem przechodziliśmy pod kościół Świętego Ducha, gdzie nasz papież święty Jan Paweł II musiał przyjechać i wejść do tego kościoła. To było niesamowite, kiedy nasz papież Jan Paweł II jechał Paweł Mobile i przejeżdżając właśnie koło nas z synem, po prostu odwrócił się do nas i pobłogosławił. To było coś niesamowitego. Jakaś jasność, świętość z tego błogosławieństwa po prostu nas tak obmyła.
Słowa, czy jeszcze inne momenty, to ważny moment, o tym mówił Piotr Dmitrowicz, że każdy miał swoje indywidualne spotkanie z Ojcem Świętym, chociaż Ojciec Święty, miliardy na niego patrzyły, to z każdym z tego miliarda, albo prawie z każdym miał każdy miał ten swój moment.
Kiedy widziało się na żywo świętego papieża Jana Pawła II, każde słowo wypowiedziane przez jego świętego ojca były jak perełki, które trafiały do duszy, no chyba nie tylko mnie, ale każdego, kto słyszał te słowa.
Ale ojciec święty, kiedy przyjechał z pielgrzymką tutaj do Wilna, to nie była, była bardzo skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o relacje polsko-litewskie. Polacy czekali na tą pielgrzymkę. No tak było, prawda? Nasz dzisiejszy gość, Witautas Landsbergis, kiedy z Piotrem Dmitrowiczem mówiliśmy Polakom, którzy mieszkają tutaj, tak jak pan z dziada, pradziada, to się dziwili. Landsbergis to przecież jest ten polityk, który prowadził politykę, jak oni to nazywają, antypolską, tak? I tak. W tym kontekście też była wizyta Ojca Świętego.
I właśnie to uświadomiliśmy po wizycie, kiedy zobaczyliśmy, że w czasie wizyty nasz papież zjednoczył te nasze dwa narody. Tu mieszkających Polaków i Litwinów, że my idąc na mszy święty, który prowadził nasz święty Jan Paweł II, właśnie uśmiechaliśmy się jeden drugiego. Wrogości nie widać było. Czyli nasz papież święty Jan Paweł II po prostu w tej wizycie zjednoczył.
Panie Andrzeju, ja chciałem jeszcze zapytać o pierwsze, bo to rozumiem było pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II, ale jest październik 78 rok. Dowiaduje się pan, pamięta pan ten moment, kiedy usłyszał pan, że Karol Wojtyła zostaje papieżem, Jan Paweł II?
No niestety, my byliśmy za kurtyną, gdzie słuchaliśmy głosy Europy, I kiedy my dowiedzieliśmy się, że właśnie papieżem został Polak, to była wielka euforia, wielka radość, duma, że właśnie nasz Polak zostaje papieżem.
Czy teraz myśli pan czasami o Janie Pawle II, albo inaczej, czy pana dzieci wiedzą, kim jest, kim był Jan Paweł II?
No to na pewno każde dziecko z polskiej rodziny na Litwie zna, kim był papież Jan Paweł II.
Ale to jest pytanie o to coś więcej. Czy śledzą myśl Jana Pawła II? Czy coś do nich trafiło z nauczania Jana Pawła II?
Na pewno trafiło. Na pewno trafiło, dlatego że jednak w każdej rodzinie polskiej na Litwie no, pielęgnuje się te tradycje polskie i także historię polską. Także, co związane z Janem Pawłem II w Wilnie, to na każdym kroku możemy spotkać właśnie tablicę pamiątkową, że tutaj był święty Jan Paweł II. Mamy wystawę przy kościele świętych Piotra i Pawła, już który rok, i każdy, wchodząc do kościoła, turyści przyjeżdżając z całego świata, widzą tą wystawę, widzą papieża, który pielgrzymował po Litwie, po Wilnie. Także dla mnie szczególnie, kiedy oprowadzam turystów, podkreślam cały czas, że właśnie nasz papież święty Jan Paweł II przyszedł do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Przyszedł do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Długo rozmawiał z Matką Boską Ostrobramską i po rozmowie zdjął piuskę papieską i położył na ołtarz.
Bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę. Andrzej Kostygin, przewodnik po Wilnie, był gościem audycji Urodziłem się w roku 1920, audycji dedykowanej świętemu Janowi Pawłowi II.
Dziękuję ślicznie.
My również dziękujemy. Przypominamy państwu, że jesteśmy w Wilnie. Snujemy naszą wielką opowieść. Nasza żółta łódź podwodna zacumowała dzisiaj właśnie w Wilnie.
Opowieść. W hospicjum świętego Michała Sopoczki, w którym dzisiaj jest uroczyste otwarcie hospicjum dla dzieci. Wielkiego dzieła, wspólnego dzieła, którego siłą przewodnią jest siostra Michaela Rak. Patrzę teraz na zegarek. Jest na Litwie godzina 12:02, w Warszawie 11:02.